kilka lat wcześniej po drugiej stronie kuli ziemskiej wybucha wulkan Krakatau i ta wielka ilość pyłów sprawia, że niebo na całym globie jest zasnute właśnie taką czerwoną poświatą. To znalazło się właśnie na obrazie Edwarda Muncha. Tak obecnie spekulują naukowcy, którzy badają jego obraz.
Odkryto, że autorem ukrytego zdania, które zostało napisane na obrazie, jest sam Munch. To zdanie brzmiało mniej więcej, że to dzieło mógł stworzyć tylko wariat.
Tak.
Ale okazuje się, że to jednak nie jest wariactwo, prawda? To jest dokładny obraz czasu, jakiś znak czasu.
Edward Munch miał o sobie przekonanie i wielokrotnie to pisał we wspomnieniach, pamiętnikach, listach, że jest wariatem. Wizja, tak pisał, wizja szaleństwa wisiała nade mną od kolebki. Więc ten napis, który został teraz odkryty, tak naprawdę jest tylko potwierdzeniem tego stanu ducha, który nie opuszczał malarza od początku tak naprawdę. Czy był wariatem? Wydaje mi się, że nie. Na pewno cierpiał na depresję, cierpiał na alkoholizm. Był niezwykle przenikliwym obserwatorem zarówno przyrody, jak i ludzkiej duszy.
Przy tym takim obłędzie, na który cierpieli ci wybitni artyści, ci genialni artyści, no mamy jakąś jasność w tym widzeniu, bardzo dziwną, takie iluminację, czyli wgląd w realny obraz świata, w coś, co nam jest, nam, zwykłym śmiertelnikom, jest niedostępne.
Takim był na przykład Van Gogh. My piszemy tutaj o obrazie Gwiaździsta noc, i tam jest taki ewidentnie moment czegoś, no, jakby nie z tej ziemi. Van Gogh cierpiał na chorobę psychiczną i pod wpływem tych ataków miał taką jakby niezwykłą zdolność widzenia natury taką, jaką jest. On sam napisał o tym w liście do brata, że ma takie chwile, że widzi naturę z przeraźliwą jasnością. I pod wpływem właśnie jednego z takich momentów namalował Gwiaździstą noc, oddając zjawisko fizyczne, przepływy turbulentne, czyli takie wiry pyłowo-gazowe otaczające gwiazdy, o którym my się dowiedzieliśmy dopiero w XX wieku za sprawą teleskopu Hubble'a. Natomiast w sposób doskonały w XIX wieku namalował to Van Gogh, zamknięty w pokoju szpitalu psychiatrycznym.
Czyli ci artyści rzeczywiście mieli jakiś szósty zmysł?
Zdecydowanie tak.
Z jednej strony mamy do czynienia właśnie z takim głębokim wglądem w naturę, a z drugiej strony mamy tajemnice natury ukryte w dziełach, prawda? Na przykład wielka fala Hokusai jest takim przykładem.
Jest zjawisko fizyczne, zjawisko ze świata przyrody, które artysta wcześniej niż nauka dostrzegł. W przypadku Hokusaiego jest to wielka fala, najprawdopodobniej fala menstrualna, takie zjawisko, fenomen z mórz i oceanów, która do tej pory, do niedawna była legendą i dopiero teraz jest badana, są tworzone eksperymenty, które w warunkach laboratoryjnych odtwarzają wygląd tej fali, natomiast dużo, dużo wcześniej Hokusai rozpracował tą falę, narysował, rozrysował w duchu estetyki japońskiej prosto, przejrzyście, dokładnie.
Ta wielka fala została już zauważona w dzisiejszych czasach i opisana, prawda?
Tak, Hokusai tworzył swój drzeworyt w XIX wieku, natomiast w XX wieku, w 1994 roku na Morzu Północnym, na takiej platformie Dropnera, na norweskiej platformie wiertniczej, instrumenty pomiarowe zarejestrowały rzecz niezwykłą. Fala, która do tej pory była wyłącznie zjawiskiem, fenomenem z legend i mitów morskich, faktycznie istnieje, się okazało. Miała ponad 20, prawie 30 metrów, no i trzeba było przebudować całą wiedzę na temat morza, od nowa stworzyć ją i wyjaśnić, jak to się stało, że tak monstrualne fale mogą istnieć.
Ta fala monstrualna to nie jest tsunami, czyli nie powstała na skutek ruchów tektonicznych. Ten mechanizm jest zupełnie inny jej powstawania i mamy zjawisko, które no, do bardzo, bardzo niedawna było legendą w rodzaju tych, że na krańcu świata jest wodospad, w który spadamy i statki giną. A tutaj no, współczesna nauka potwierdza, że taka fala istnieje.
Ja bym jeszcze chciał może powrócić do natury, do takich tajemnic natury, przyrody, jakie tkwią w obrazach. Mamy obraz Van Eycka, małżeństwo Arnolfinich i tam jest taki dziwny owoc. Co to za owoc? Ja myślałem, że właściwie no, cała tajemnica tego obrazu tkwi w symbolach, a tutaj się okazuje, że tajemnica niekoniecznie musi mieć charakter taki właśnie, powiedzmy, semiotyczny.
Tak. portret małżonków Arnolfini jest głównie przekazem symbolicznym. Każdy z dziwnych obiektów ma podwójne znaczenie. To znaczenie w naszej rzeczywistości oraz znaczenie wiodące nas do zupełnie innych rewirów, innych wymiarów. I jest tam również owoc. I okazało się, że w przypadku owocu ciekawsza jest nie ta druga, głębsza warstwa, ale ta zwykła, materialna, namacalna. Okazało się, że jest to pomarańcza, a szok polega na tym, że Van Eyck nie miał prawa znać pomarańczy. Nie miał prawa znać smaku słodkich cytrusów. I zadaję pytanie, jak to możliwe, że zupełnie ahistoryczna pomarańcza znalazła się na niderlandzkim starym obrazie.
No i okazuje się, że to wcale nie jest anachronizm, prawda?
Nie, nie jest.
Tak, da się to wyjaśnić, tylko trzeba tutaj przyjąć trop, który my tu przyjęliśmy, trop taki botaniczny i botaniczno-historyczny.
Nie będziemy zdradzać, o co chodzi, ale tutaj pana zainteresowania przyrodnicze chyba wzięły górę nad takimi odczytaniami symbolicznymi, prawda?
Tak, niewątpliwie staram się zawsze taki wątek znaleźć przyrodniczy.
Gdyby państwo chcieli dać jakąś wskazówkę naszym czytelnikom i też tym, którzy no tak oglądają malarstwo na co dzień, to jak należałoby czytać obrazy w ogóle? Czy jest jakaś metoda, która pozwala na takie głębsze przeżycie dzieł sztuki?
Oficjalnie powiedziałabym tak, że proszę tropić kontekst epoki i w tym kontekście epoki wynajdować różne elementy, które są gdzieś tam zakotwiczone w historii czy w polityce danego państwa, danego miejsca. Tak brzmiałaby jakaś oficjalna wykładnia. Ale ja proponuję co innego. Ja właśnie proponowałabym popatrzeć na obraz pod kątem tego, co lubimy, co znamy, czym się interesujemy. No i wtedy się naprawdę najprawdziwsza przygoda zaczyna.
Co może się spodobać na obrazie Boscha na przykład, Ogród Rozkoszy Ziemskich, od czego należałoby zacząć tę lekturę?
Tam się chyba nic nie może spodobać, bo jest to obraz bardzo dziwny, bardzo straszny, trudny do polubienia. To jest tryptyk. Na środkowym obrazie jest przedstawione jakieś takie idealne królestwo, jakieś takie tysiącletnie panowanie w duchu milenarystycznym. Lewe skrzydło to jest raj, prawe skrzydło to jest piekło. No wszystko po prostu tam jest przewrócone do góry nogami, postawione na głowie, są antysymbole, nie ma symboli religijnych, maryjnych. Wszystko jest w duchu takim, powiedziałabym, nie chcę użyć słowa sekta, ale jakimś taki, taka duchowość prywatna Boscha tam jest przedstawiona, plus no jednak geniusz malarski.
Tak, właśnie, natomiast... Państwo zresztą, jeżeli mówimy o tych sektach, to Państwo się odwoływali do sekty Adamitów na przykład, prawda? Która mogła być bliska temu spojrzeniu, tych
tak,
takich postaci.
Zgadza się. Adamici przez wieki była to sekta, która przez wieki w średniowieczu kultywowała chodzenie bez ubrań.
Tak, było też takie dość, może teraz humorystycznie brzmiące określenie fosariusze, no, polegając, czy też oparte na tym, że te osoby bez ubrań kryły się w rowach, czyli w fosach. Ale to jest taki tylko tutaj jakby wątek, ale ja bym chciał wrócić do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, czyli spojrzenie na dzieło sztuki przez pryzmat tego, co się zna, co się lubi, co się rozumie. I moim takim troszkę jakby hipotezą, czy jakby podejściem jest zdanie, że zawsze można znaleźć coś przyrodniczego, zawsze można dotrzeć przynajmniej do części konspektu dzieła, tak samo w przypadku Boscha, poprzez przyrodę. I my tutaj podejmujemy taki trop z pozoru niepasujący, trop grzyba. Grzyba, który on dalej występuje na zbożach, ale teraz bardzo rzadko, w zasadzie to zostało opanowane. Buławinka czerwona.
Sporyż.
Tak, tak. I formą przetrwalnikową tej buławinki jest właśnie sporyż. On wygląda jak takie duże, ciemne ziarno. Jest nie tylko trujące. Alkaloid ergotamina w nim zawarta powoduje no, zaburzenia krążenia, martwice, utraty kończyn, śmierć. Ewentualnie też, ponieważ to jest substancja, którą też odnajdujemy w LSD, jest halucynogenna. I są znane opisy ze średniowiecza całych wsi, które ulegały takim zbiorowym halucynacjom, nie, mając różne wizje o mamy, czy śmiejąc się przez cały tydzień i nie mogąc przestać.
I tańcząc obłędne tańce, prawda?
Tak jest, tak jest.
To jest też taki tutaj, motyw średniowieczny.
Właśnie, właśnie. I tutaj też no takie jakby troszkę w tym kierunku w pewnym momencie zerkamy. Czy Bosch po pierwsze nie przedstawiał te zdeformowane niektóre postacie ofiar właśnie sporyszu i tej ergotaminy, ewentualnie, czy na przykład czasem sam nie tworzył pod wpływem tej... Mhm. Tak jest, bo jeżeli się patrzy na, nie wiem, część chociażby, wróćmy znowu do przyrody, tych ptaków, one są na przykład odwzorowane bardzo wiernie, gatunkowo, ale nie wiem, są za duże na przykład, czy też ich wyraz no, jest taki zdecydowanie wrogi. To nie jest taka przyjazna natura, wśród której człowiek chciałby się znaleźć.
Czyli Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, nie był tutaj, przepraszam za żart, prekursorem sztuki psychodelicznej, ani ta sztuka nie pojawiła się wraz z hipisami w latach 60., ale już Hieronim Bosch mógł być takim wizjonerem, tak?
Istnieje taka koncepcja, tak.
Tak, nawiązuję jeszcze do sekty Adamitów i o tych nagich postaciach, które można znaleźć w tych rowach, to tak sobie pomyślałem, że tę nagą prawdę o dziełach sztuki można czasami znaleźć w takim dziwnym rowie, prawda?
Zgadza się.
Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i zapraszam wszystkich słuchaczy do przeczytania tej książki. Naprawdę pasjonująca lektura, no jak kryminał.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.